Jak to szczegółowo wygląda, te badania?
W laboratorium u nas przytrzymujemy pszczoły w takich specjalnych drewnianych klateczkach, takiej wielkości mniej więcej jak pół pudełka po butach. Każda taka klateczka ma szklaną szybkę, bo my też obserwujemy pszczoły, jak one się zachowują, nie tylko jakie mają parametry fizjologiczne, ale też jak się zachowują. Na takich specjalnych watkach nasączamy je tymi związkami, które się uwalniają systematycznie. Oczywiście są sterowane warunki wilgotności, temperatury, czyli my stwarzamy niejako takie warunki, jakie są w rodzinie pszczelej. I obserwujemy pszczoły, tak? W określonych dniach życia pszczoły, bo pobieramy te pszczoły do badań. Dlaczego w określonych dniach życia? Ponieważ parametry fizjologiczne u pszczół zmieniają się średnio co 3-4 dni jej życia. Bo to jak u człowieka, to mamy bardzo prosto, tak? Mamy wiek młodociany, tak? Patrzymy na to, co się dzieje, prawda? Pobieramy dziecku tam kropelkę krwi, sprawdzamy, jakie są te wszystkie wyniki badań. Potem u osoby dorosłej, no też, tak? I potem już mamy jakąś tam tolerancję dla osób starszych. Ale ogólnie rzecz biorąc, te granice nie są tak mocno przesunięte, są zbliżone do siebie, niezależnie od wieku. Jeśli chodzi o pszczołę, no niestety jest bardzo duże rozrzut tych wyników.
Stąd, dlaczego tak się dzieje?
No właśnie to też wynika z tego, że pszczoła wykonuje różne czynności w rodzinie pszczelej. Na początku to ona gdzieś zajmuje się tym czyszczeniem komórek, opieką nad tym młodszym pokoleniem, a poprzez funkcję też strażniczki aż do wylotu z gniazda. Ten moment wylotu z gniazda to jest ten moment, że to jest tak naprawdę, możemy liczyć, że do jej końca życia zostało 3-4 dni. Tak naprawdę. Czyli to jest takie najbardziej niebezpieczne zadanie. Ona już wie, że ona już więcej dla rodziny pszczelej nie jest w stanie pracować, nie jest w stanie nic więcej zrobić, więc jedyną jej funkcją to jest właśnie nazbieranie jak najwięcej tego nektaru, tego pyłku. I to jest też najbardziej niebezpieczne zajęcie, no bo jest wiatr, bo są różne jakieś gałązki, ptaki, szkodniki.
Tak, najbardziej narażone na niebezpieczeństwo.
Tak. Więc rodzina pszczoła przyjęła taką strategię, że to, co wewnątrz ula, wewnątrz rodziny, to ma być bezpieczne. Podobnie jest zresztą u nas u ludzi, tak? No, traktujemy nasz dom jako taki azyl, coś bezpiecznego, tak? A wychodząc, no, jesteśmy bardziej narażeni na te różne czynniki środowiskowe. No, dokładnie taka sama zasada jest u pszczół.
A czy ja dobrze rozumiem, że jakby każda pszczoła ma podobne te role? W sensie one się tak przenikają, zmieniają się z biegiem jej życia? Aha, czyli nie ma tak jakby, że jest jedna konkretna rola dla danej pszczoły,
tylko po prostu... Nie, one się zmieniają średnio co 3-4 dni jej życia i wraz ze zmianą tych funkcji zmieniają się parametry fizjologiczne. No bo ona w określonym momencie też musi uaktywnić pewne gruczoły. Nie wiem, no chociażby gruczoły gardzielowe. Staje się pszczołą karmicielką, musi uaktywnić gruczoły gardzielowe. To jest naprawdę bardzo duży dla niej koszt energetyczny, bo ona musi wyprodukować, żeby nakarmić te małe larwy, tak? Te kolejne pokolenie. Więc to wszystko musi być przestawienie tego, po części tego metabolizmu. Dalej staje się pszczołą strażniczką, no to wydziela znowu feromony. Ona strzeże, ja muszę bronić tego gniazda, muszę stać na straży, żeby mi nie zaatakowano matki, nie zaatakowano moich sióstr. To jest mniej więcej takie podejście, tak? Więc staje się pszczołą lotną, no tak samo jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby nazbierać jak najwięcej tego nektaru, tego pyłku, bo dzięki temu moja rodzina przetrwa, bo ona jest nastawiona na to, żeby pracować dla swojej rodziny, dla swojej matki. Bo my bardzo często mówimy, pszczoły wyprodukowały miód. Tak, ale one przede wszystkim to zrobiły dla siebie. Tak. Musimy pamiętać, że one to zrobiły dla siebie, żeby ich rodzina przetrwała. A no oczywiście my im to sprytnie podbieramy, tak? I korzystamy z tych dobrodziejstw natury.
Ale też jest to jakby wystarczająca ilość. Oczywiście.
Tak, oczywiście. Oczywiście.
Dobrze, jeszcze wracając do badań, które państwo prowadzicie, to jak właśnie rozpoznać taką pszczołę wyluzowaną, a jak taką zdenerwowaną, agresywną?
To jest bardzo prosto. Pszczoły takie, ja to mówię na takim chillaucie, na takich wakacjach, one sobie spokojnie chodzą po takiej klaterce, jedzą i są w takiej stagnacji. Po prostu sobie siedzą. Te pszczoły, które są zdenerwowane, one bardzo często widać, chodzą, podnoszą odwłoki do góry, pokazują gruczoł nasonowa. To jest gruczoł, który mieści się między 6 a 7 segmentem odwłoka. To taki biały paseczek. I w ogóle bardzo często jest tak, że jak się podchodzi do tych klateczek, no tak samo do ula, które, gdzie tam jest rzeczywiście ten taki nastawienie do takiej agresywności, to czuć specyficzny zapach. Ja to mówię, że to jest taki zapach melnica zmieszana z miętą. Taki charakterystyczny. Myślę, że większość pszczelarzy wie, o czym ja teraz w tej chwili mówię, ale tak jakbyście państwo roztali melisę i miętę i sobie zmieszali je, te dwa zapachy, to mniej więcej to jest tego typu zapach. Więc my to po prostu widzimy, tak? No i teraz pobiera się takie pszczoły, bo też nie dokończyłam tej myśli, pobiera się je w określonym wieku. My to robimy co 7 dni, czyli wkładamy pszczoły jednodniowe, podajemy im te związki, które mają je sprawić albo w ten chillout, albo właśnie w tą taką agresję, to takie zdenerwowanie. I co 7 dni pobieramy te pszczoły do badań. Pobieramy od nich hemolimfę, czyli ich krew. I ta krew jest badana metodami biochemicznymi, gdzie określamy no, w tej chwili ponad 30 parametrów tak standardowo, a czasami zdarza się, że i 50, w zależności od tego, co nam z wyników badań wychodzi, to tak dochodzimy do 50 różnych oznaczeń. Czyli można powiedzieć, że nawet dokładniej niż jest to robione dla człowieka.
Tak, i też sobie tak mi ciężko aż wyobrazić, że to jest taki mały organizm, od którego się pobiera coś na tyle parametrów.
No to ja mogę tak słuchaczom powiedzieć, że dobrze napita, najedzona pszczoła ma 20 mikrolitrów hemolimfy, czyli tej krwi. To jest 2 ludzkie łzy. A my do badań potrzebujemy 1 mikrolitra, czyli 1/10 ludzkiej łzy.
To są bardzo malutkie ilości.
Też jesteśmy takim jedynym w tej chwili laboratorium w Europie, które się wyspecjalizowało na taką skalę, w takich mikroobjętościach i na taką skalę robi układ immunologiczny pszczoły miodnej. Bo większość laboratorium to bada 4 parametry, 5.
Tak, a ale, tu prawie 50.
A my tutaj robimy to prawie 50. No 50 to jeżeli już naprawdę musimy bardzo dokładnie przebadać te procesy fizjologiczne. No ale na tej podstawie jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dokładne wnioski, także korzystamy z tego.
A propos właśnie tych wniosków, no bo badania cały czas trwają, ale już są pewne obserwacje, na przykład też to, co już pani wspomniała na początku. Co jeszcze już teraz wiadomo o pszczołach na podstawie tych badań?
Tych emocji, tak?
Tak.
Znaczy, tutaj za wiele nie mogę powiedzieć, bo wyniki, w tej chwili pobraliśmy wszystkie próbki i w tej chwili trwają analizy laboratoryjne, więc myślę, że dopiero za jakieś 2-3 miesiące będę w stanie się podzielić tymi wynikami. Na tym etapie
to czekamy zniecierpliwie.
Na tym etapie to są właśnie bardziej obserwacje zachowań pszczół niż parametrów fizjologicznych. No tutaj nie, nawet ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć takiego szczegółowego.
Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co wcześniej pani mówiła a propos tego, że my ludzie selekcjonowaliśmy te geny pszczół, żeby te pszczoły były łagodne. I co to oznacza? Czy one nie są właśnie agresywne do człowieka już? Bo ja mam takie naprawdę silne wspomnienie z dzieciństwa, kiedy mój dziadzio mówił, że do pszczół się nie podchodzi, bo można je zdenerwować.
Tak. No zobaczcie państwo, to może tak. Jak państwo sięgniecie pamięcią jeszcze nawet 10 lat temu, nie było możliwe, w ogóle nikomu przez myśl nie przeszło, żeby pasieka stała w środku miasta. A na przykład dzisiaj mamy w Lublinie przy CSK, mamy na Kulu, mamy u nas na Uniwersytecie Przyrodniczym, więc tych pasiek jest. No i jakoś nie ma takich obserwacji, że ludzie dzwonią, że pszczoły pożądliwe. Czy te pszczoły mamy łagodne? Kiedyś rzeczywiście te pszczoły były bardzo agresywne. Ja też pochodzę z pszczelarskiej rodziny i też pamiętam, jak przykładowo było wirowanie miodu, okna pozamykane w domu, dzieci w domu, tylko w zasadzie pamiętam, że mój dziadek w pasiece właśnie tam działał. I też grubo ubrany oczywiście, bo pszczoły były agresywne.
Tak, w całym kombinezonie.
W całym kombinezonie. No ja dzisiaj do pasieki to idę w krótkich spodenkach, w krótkiej podkoszulce i bez kapelusza, bo jak mi wleci, to na pewno mnie urządli po ten kapelusz. Ale to jest efekt selekcji. To jest efekt selekcji, że mamy takie, a nie inne pszczoły i wymieszania materiału genetycznego, bo ta selekcja no to polega na mieszaniu materiału genetycznego. My w pewnym momencie, te 50 czy 60 lat temu nie było możliwe, tylko najbogatszych było stać, żeby się gdzieś przemieszczać. Ludzie nie jeździli na wakacje, bo ich nie było po prostu stać. Więc mieliśmy takie pszczoły, jakie mieliśmy, stąd z naszych regionów. W tej chwili no, te ostatnie kilkanaście lat sprawiło, że my się uwielbiamy przemieszczać. Uwielbiamy bywać na różnych konferencjach, nawet jak my naukowcy. Też ludzie jeżdżąc no, mówią, no kurczę, no fajna matka, to sobie ją przywiozę, tak? W Kieszonce, no przecież jadę samochodem, to co za problem. No efekt jest taki, że jeżeli my nie umiejętnie prowadzimy selekcję, a tak bardzo często była ona prowadzona, to efekt jest taki, że mamy wymieszanie materiału genetycznego. Do tego stopnia, że w tej chwili naukowcy apelują, żeby tam, gdzie rzeczywiście są czyste rasy, to są tak jak u nas w Polsce, to w ogóle przede wszystkim puszcze, no, zadbać o to, żeby one były czyste, żeby tam dalej były właśnie ten czysty materiał genetyczny, żebyśmy mogli właśnie tą selekcję już prawidłową poprowadzić, żebyśmy mieli ten zaczątek, ten macierzak, jak to mówią. No a to, co jest w kraju mega wymieszane, takie, przepraszam, że to określę, takie kundelki troszeczkę.
Miałam też taką myśl, albo też a propos kotów, prawda, że teraz już w takich naszych domowych kotach jest trochę żbika, a nie ma już praktycznie żbików, no tak. Nie, że one są już po prostu te gatunki pomieszane.
Tak.
Że tutaj też ta czystość genów, no w zasadzie no, jest też bardzo ważna, żeby zachowały te pszczoły też swoje konkretne jakieś cechy. Tam cechy.
Mhm. Tak, dokładnie tak. Tutaj naukowcy apelują, są ośrodki u nas w Polsce, które też się tym zajmują, w zasadzie tylko tym, żeby zadbać o to, żeby były te czyste rasy. No a wszyscy pozostali zajmują się właśnie badaniem parametrów tego, co mamy w tej chwili w populacji pszczół.
Mhm. A jakie są rasy pszczół?
W tej chwili w Polsce to tak naprawdę mamy, można powiedzieć, że Apis mellifera, mellifera to w zasadzie nie mamy. To już jest bardzo, bardzo znikoma. Dominuje Apis mellifera karnika, kaukaską też można spotkać. Dominuje w wielu regionach pszczoła buckfast. To jest taka odmiana też tych właśnie wymieszana, stworzona przez brata Adama.
I co je charakteryzuje, tak jakby odróżnia od siebie?
Ja mówię, że to są pewne preferencje pszczelarzy, którą z tych ras wybierają. One też, to nie są takie czysto rasowe, więc one też są wymieszane. Ten materiał już też jest, nie jest taki, jak byśmy chcieli. To są pewne cechy, które one przejawiają właśnie jeszcze z tych czystych ras. Każda z nich charakteryzuje się ciut i odmiennym ubarwieniem, pewną specyfiką do warunków atmosferycznych, bo tak jak na przykład pszczoła buckfast ma to do siebie, że bardzo szybko, skoro wiosny, rozbudowuje to swoje gniazdo, szybko przynosi pyłek. A są takie właśnie rasy, gdzie troszeczkę to później, dłużej to trwa. Ale to mówię, to zależy od preferencji pszczelarza, którą sobie wybierze, bym powiedziała nawet nie raz, tylko może odmian już w tej chwili. No ale, no, ale jeszcze posługujemy się terminem rasy.
Tak, a czy któraś odmiana króluje w Lublinie?
U nas w Lublinie to głównie karnika i buckfast są, choć też zdarzają się inne.